dawno mnie nie było, przynajmniej w tym miejscu, więc trzy rzeczy, o których mówimy, które są ważne dla Kościoła. Modlitwa, misja, społeczność. Modlitwa, misja, społeczność, społeczność, modlitwa, brawo, brawo. Tak, a teraz mówimy o której z tych rzeczy? Społeczność. Żona, nie oszukuj, ty wiesz. Tak, mówimy o społeczności i ostatnio mówiliśmy co o społeczności? Znaczy ostatnio, jak ja mówiłem. Właśnie. Mówiliśmy trochę o społeczności jako Bożej rodzinie. Tak, pamiętacie ten fragment, gdzie Pan Jezus powiedział, kto jest jego siostrą, matką, bratem, ci, którzy chcą wykonywać Bożą wolę. I w takim sensie właśnie Boży czy Kościół, czy Boży ciało Chrystusa, Boży naród, zbór, jakkolwiek to nazwiemy, każdy lubi jakąś inne określenie, są rodziną, która jest skupiona wokół właśnie wykonywania Bożej woli, wokół tego, co do czego posyła nas Duch Święty, do czego zachęca nas Boże Słowo i które chcemy wykonywać. I chciałbym dalej mówić o społeczności. Dzisiaj korzystając z fragmentu z Dziejów Apostolskich o społeczności pierwszego z kościoła, pierwszego zboru. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 41 do 47 przeczytam. Dosyć, myślę, znany fragment. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, i tutaj jest mowa o Piotrze, który po pięćdziesiątnicy przemawiał do zgromadzonych tam Żydów, więc ci, którzy przyjęli jego, Piotra, naukę, zostali ochrzczeni. Tak a propos, jakby ktoś chciał, to jest okazja, basen otwarty i jak jest decyzja, to zawsze można. Przyłączono tego dnia około 3000 ludzi. Tego jednego dnia przyłączyło się do chrześcijan, do społeczności, chrześcijan, których jeszcze tak nie nazywano, ale tych, którzy oczekiwali właśnie na Ducha Świętego, przyłączyło się około 3000 ludzi, więc ogromna liczba. Nie wiem, czy jakby we Wrocławiu dodać wszystkich ewangelicznych chrześcijan do kupy, to 3000 by wyszło. Może teraz tak, razem z wszystkimi ukraińskimi zborami, które przyjechały, to gdzieś może byśmy tam te 2000 nazbierali. Jeszcze dodając różne wspólnoty, może też katolickie, to by się zebrało. Ale 3000 ludzi. I trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, ponieważ apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki, dobra, rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, łamali chleb po domach i przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca. Wielbili Boga i cieszyli się przychylnością całego ludu, a Pan dołączał do nich codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia, czyli przyłączał nowych ludzi. No nie jest to łatwy fragment w świetle jakby naszej historii, historii Kościoła. On zawsze tak brzmi trochę radykalnie, zwłaszcza jak się czyta o tym, że wszystko mieli wspólne i sprzedawali różne rzeczy, ale o tym też dojdziemy. Czy parę słów chciałbym powiedzieć. Natomiast cztery takie funkcje, cztery rzeczy, które działy się pośród nich, tak? Ten tekst wymienia. Więc trwali oni w czterech różnych rzeczach. W nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Tak, to były cztery rzeczy, które ten tekst mówi, że pierwszy Kościół jakby praktykował. No i które wydaje mi się, że my również próbujemy naśladować albo w jakiś sposób przez te 2000 lat istnienia Kościoła właśnie żeśmy praktykując doszli do pewnego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy i który nie wiem, jak wam się wydaje, ale mi się wydaje, że trochę nie oddaje do końca tego ducha, który był tam. Oczywiście można mieć tu różne zdania. No ale trwali w nauce apostołów. Zacznijmy może od tej pierwszej rzeczy, może najprostszej. My też próbujemy trwać w nauce apostołów w tym sensie, że odnosimy się do Biblii, do Nowego Testamentu, do nauczania apostołów, którzy wtedy nie mieli tego Nowego Testamentu w oczywisty sposób. Mieli tylko Stary Testament, ale nauczali w tym sensie, że musieli go na nowo zinterpretować. Musieli na nowo powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ich czasach, opierając się o właśnie proroków, prawo, tak, to wszystko, co było zapowiedziane, to, na co Izrael oczekiwał, a czego nie rozpoznał, i musieli to jakby wyłożyć ludziom, żeby oni zrozumieli, że to, ta obietnica Starego Testamentu wypełniła się właśnie w Chrystusie. I zapis tego mamy, można powiedzieć, w Nowym Testamencie, w tych wszystkich listach, Ewangeliach, również dziejach apostolskich. Mamy tą naukę apostołów wyłożoną. My oczywiście dzisiaj nie tylko tym się musimy zajmować, ale również powinniśmy, przynajmniej myślę, Kościół powinien dalej interpretować to, co Biblia mówi, bo żyjemy w innych czasach, mamy nowe wyzwania, nowe trendy, dzieją się rzeczy, o których wtedy nie wiedziano, czy nie miały szansy się wydarzyć, a my dzisiaj musimy w jakiś sposób stawić im czoła i dalej to rozważać. Ale to nie jest ten najważniejszy element, o którym dzisiaj akurat chciałbym mówić. Dalej, trwali we wspólnocie. Trwali we wspólnocie. I tutaj ta wspólnota jest wyjaśniona w tym tekście właśnie takim krótkim zdaniem, czy dwoma zdaniami. Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki, dobra, rozdzielali je każdemu według potrzeby. Więc widzimy, że ta wspólnota była bardzo szczególna. Nam, tak jak mówię, dzisiaj tego typu wspólnota historycznie niezbyt dobrze by się kojarzyła, tak? Jakimś takim dziwnym komunizmem. Wiemy, że różne eksperymenty w historii były też podobne, tak, żeby mieć wszystko wspólne, i przynajmniej te, o których wiemy, to większość z nich skończyła się jakąś porażką. Aczkolwiek oczywiście zawsze można stwierdzić, że pewnie te, które się skończyły porażką, to były zawsze lepiej nagłośnione i dlatego o nich wiemy, natomiast być może wiele innych, które trwały jakiś czas i może były pozytywne, o tych nie wiemy, bo nie były na tyle kontrowersyjne, żeby trafić do zapisu historii i trafić do nas. Ale też nie mam zamiaru, myślę, nawoływać nas do jakiegoś takiego rodzaju komunizmu, tak? Każdy czas, każde miejsce ma swoje, myślę, zrozumienie tego właśnie, co jest nasze, co nie jest nasze. Myślę, że jako chrześcijanie też powinniśmy zastanawiać się nad tym, co posiadamy. Żyjemy w czasach materializmu, w czasach, w których jedno z pierwszych rzeczy, które dzieci się uczą, to słowa moje, nie? Jedno, to jest takie pierwsze, 20 słów małego dziecka, to pewnie moje by trafiło do tego słownika. Aczkolwiek zawsze różnie można patrzeć na to, co się posiada. Tak, ja nie wiem, wydaje mi się, że używałem tego przykładu, kiedy mówiłem o modlitwie, może mi się już nakładają różne rzeczy, ale jeden z narodów, z którym pracowaliśmy na Syberii, mówiłem o tym, miał różne gramatyczne wręcz pojęcia posiadania. Tak? Więc było takie obiektywne posiadanie i nieobiektywne posiadanie, tylko wam przypomnę. Więc zupełnie inaczej mówiło się o rzeczach, które się posiada obiektywnie, czyli co się posiada obiektywnie. Moja ręka, moja noga, moja głowa, to jest jakby obiektywnie moje w takim sensie, że nikt tego, to należy do mnie. Mówiłem, że jako ciekawostkę jeszcze nóż był obiektywnie mój. z takich rzeczy materialnych, to nóż był obiektywnie mój. Bo bez noża się nie dało przeżyć i brak noża oznaczał, że tak powiem, brak, no, potencjalne utratę życia, tak, w tych warunkach, w których się funkcjonowało, więc nóż był jak ręka, jak noga, jak, tak zakładam przynajmniej, że stąd się to wywodzi, był jak część ciała obiektywnie, natomiast prawie wszystkie rzeczy materialne były nieobiektywnie moje, czyli miały zupełnie inną formę gramatyczną i oznaczały, że to jest w pewnym sensie jakby moje w tym momencie, bo ja tego używam, ale każdy inny z tego mojego klanu czy z tej grupy koczowników, która, z którą żyjemy, tak, jakiejś takiej rodziny szerszej, ma w zasadzie prawo tych rzeczy używać. I to nie jest moje obiektywnie, że ktoś, wiecie, że te rzeczy były dzielone, to były jakby należały do grupy i były nieobiektywnie moje w tym momencie. I myślę, że jest w tym ciekawe, że to takie dla mnie przynajmniej wydaje się bardziej chrześcijańskie niż nasze, że też musimy mieć właściwe zrozumienie tego, co posiadamy, tak? Co jest jakby moje, a co jest Boże, a co jest jakby nasze. I oczywiście to nie są łatwe pytania, ale są ważne. I oczywiście też wiemy z Biblii, że ten eksperyment nie był bezproblemowy. Tak, wiemy, że za chwilę trzeba powołać diakonów, żeby zaczęli zarządzać tym dzieleniem się, bo jedni uważali, że dostawali za mało, tak, jedne wdowy miały pretensje do drugich i tak dalej, więc rzeczą ludzką jest to, że w takich sytuacjach zawsze będą problemy i tutaj pierwszy Kościół nie był również tak idealny, żeby to wszystko działo się właśnie bezproblemowo. Ale nie o tym chcę, nie o tym jakby też nie na tym chciałbym się skupić tego posiadania, ale samej idei właśnie wspólnoty. I idea wspólnoty związana również z tym słowem wspólnota, bo w Grece, podobnie jak w polskim, słowo wspólnota pochodzi od, czy korzeń tego słowa jest wspólne. Coś wspólnego. Czyli wspólnotę buduje się właśnie wokół czegoś, co jest wspólne dla jakiejś grupy ludzi. Tak? Tak to jakby wynika. I oczywiście, tak jak tu czytamy, oni pociągnęli to do jakiegoś takiego bardzo daleko, byśmy powiedzieli, z naszej perspektywy i napisali przynajmniej, że wszystko mieli wspólne. I ta wspólność tego wszystkiego stanowiła o ich wspólnocie. I ja chciałbym tak interaktywnie, słuchajcie, wiem, że to nie jest popularne, ale Kościół Baptystów, Kościół Introwertyków i interaktywność różnie działa, ale chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie pytanie. Co my mamy wspólnego? Jesteśmy wspólnotą, znaczy tak się nazywamy, myślę, zborem, wspólnotą, tak jak mówię, to są w pewnym sensie kościołem, zgromadzeniem, jakieś to synonimy w tym naszym kontekście. Więc jeżeli uważamy się za wspólnotę, to tak naprawdę co mamy wspólnego? Co stanowi o tej naszej wspólnocie? To jest poważne pytanie, w sensie słucham was i będę zapisywał. No bo mamy wspólnego Boga, zgadza się, mamy wspólny budynek, też prawda. Mamy wspólną Biblię. Każdy ma swoją, ale źródło nauczania mamy wspólne. No dobra, tak, źródło nauczania. Doktrynę szerzej. No to tak ze źródłem nauczania związane. Znaczy nie wiem, tak szczerze mówiąc, jakbyśmy zaczęli tu te doktryny sprawdzać, to jestem pewien, że okazałoby się, że wcale to nie jest takie wspólne. Tak? Cel. Ktoś powiedział cel, tak? Dobrze usłyszałem? Cel. Okej, okay. A jaki to jest cel? Jeżeli jest wspólny, to... Zbawienie, poznawanie Boga, modlitwę, Proszę? No dobra, ale to konkretnie. Modlitwę, no to mamy dwie modlitwy w tygodniu po godzinie. Dobra, to mamy dwie godziny wspólne modlitwy. I nie będę komentował jakby, jak bardzo wspólne te spotkania są, ale teoretycznie mamy, bo tak wiecie, można pójść w taką abstrakcję. Tak, mamy cel, mamy zbawienie wspólne, modlitwę mamy wspólną. Dobra, mamy dwie godziny modlitwy wspólnej. Mamy wspólne nabożeństwo, czyli godzinę, nie, no półtorej, dobra, tak, półtorej godziny mamy wspólne nabożeństwo. No to do dwóch godzin, dobra, mamy jeszcze wspólną herbatkę, herbatkę to jeszcze pół godziny. Mamy wiarę i nadzieję, chyba wspólną. Miłość mamy wspólną? Mamy, znaczy miejmy nadzieję, że mamy. Mówię konkretnie, co to znaczy, że mamy wspólną nadzieję? W czym to się przejawia tak wspólnie rzeczywiście? Modlimy się dwa razy w tygodniu po godzinie razem, tak. Ale nie wspólnie się modlimy, tylko każdy oddzielnie w domu. No dobra. Jest jedność ducha, tak mówimy, jest ducha. No, mówiliśmy, że mamy wspólny cel i on mógłby się realizować na przykład, tak? Ale no, mógłby, ale nie wiem, ile wspólnie to robimy. Ale cel mamy, tak. Na razie wynika, że mamy wspólne parę rzeczy materialnych. Znaczy, Boga to nie liczę jako materialną, ale mamy tak, czy wspólna nas idea łączy, Pan Bóg, w sensie osoba Pana Boga, mamy wspólny budynek, w którym mamy wspólne źródło nauczania. No i do tego mamy 4 godziny wspólne w tygodniu jeszcze. Jedność w uwielbianiu Pana Boga. No to w trakcie tej pół godziny, tak, godziny. Relacje. No, mam nadzieję, tak. Jakby chciał tak skonkretyzować, to bym zapytał to, ile czasu tygodniowo każdy z nas spędza na relacjach ze sobą nawzajem. Nie, bo relacja, znaczy wiem, że to tak trochę w taką stronę, bo można mieć w pewnym sensie relacje, ale nie można mieć relacji nie spędzając w ogóle czasu ze sobą, nie, bo to jakby jest zaprzeczenie. Natomiast jak już człowiek się z kimś dobrze pozna, no to może mieć większe przerwy i dalej tą relację zachowywać, to rozumiem, nie? Ale jakby ile tego wspólnego czasu w tygodniu na te relacje mamy? To tak retorycznie tu akurat pytam, w sensie, żeby każdy z nas sobie policzył tą naszą wspólnotowość. To prawda. No trochę. Tak, też chciałem właśnie na to zwrócić uwagę, że pewna pomoc wzajemna raczej pewnie tak. Nie, chociaż też to bardziej szansa, że do ciebie zadzwoni ktoś, kto tu był 3 razy i dzisiaj cię zobaczył po raz pierwszy, to jest jakby niewielka, nie, z prośbą o pomoc, bo się nie poznaliście, nie. To jak jesteśmy tu, niektórzy z nas są, nie wiem, 30 lat, nie, w tym budynku, no to szybciej już wtedy wiemy, że możemy na siebie liczyć, nie, ale jak ktoś tu jest kilka razy, może nawet kilkanaście razy, to jeszcze to nie jest takie oczywiste, nie? Bo właśnie nie ma tego, tej więzi nie ma, nie? Bo więź się buduje z czasem. Nie da się zbudować więzi. Znaczy ona w pewnym sensie jest tak ideowo. Jesteśmy kościołem, powiedzmy, jakby ktoś powiedział, to ja tu dołączyłem, no to już czujemy jakąś wstępną więź, nie? Ale ona wymaga jakiegoś poznania siebie, a poznawanie siebie wymaga czasu i robienia czegoś razem. Nie? Nie poznajemy się, jeżeli nie robimy czegoś razem. Tak? Są mniejsze grupki, świetnie, tak. To prawda, to jest taka, usługujemy sobie, żeby stworzyć to, co tu mamy, więc to plus jeszcze tam godzina tygodniowo, czy ile trwają próby więcej, może troszkę, nie wiem, półtorej, czy i tak dalej. I generalnie, ale wiecie, ku czemu zmierzam. Jakby, jeżeli założyć, że wspólnota to jest to, co mamy wspólne, to mamy różne rzeczy wspólne, ale chyba nikt z nas by nie powiedział, tak jak pierwszy Kościół o sobie powiedział, że wszystko mieli wspólne. I to może jest jakby drugi koniec spektrum zupełnie i nie wiem, czy byśmy chcieli pójść w tą stronę, tak jak mówię, mając pewne doświadczenia, rozczarowania i też jakiś taki właśnie ogląd tego, jak to funkcjonuje, to pewnie byśmy nie poszli aż tak daleko, jak oni poszli w tej wspólnocie, nie? To też prawda. No jeszcze tu nie byli prześladowani, ale w ekstremalnych sytuacjach prawda, ta wspólnota wzrasta, bo potrzebujemy siebie nawzajem, nie? Że natychmiast jak tylko coś się zaczyna dziać takiego złego, prześladowanie, wojna, cokolwiek by to, kryzys jakiś, nie? To wzmacnia wspólnotę, bo wtedy nagle ludzie zaczynają, jako ludzie rozumiemy lepiej, że potrzebujemy siebie nawzajem, nie? I że nie da się przeżyć. Że tak powiem, kiedy jest wszystko dobrze, tak jak dzisiaj, no to jakby generalnie każdy z nas myśli sobie, a w zasadzie to ja nie potrzebuję za dużo, nie? Innych ludzi, tak? Mam swoje pieniążki, mam swoją lodówkę, mam swoje mieszkanie. Fajnie, jak mnie ktoś tam odwiedzi raz w tygodniu, czy tam za różne mamy te potrzeby takie socjalne, nie? To może ktoś ma mniejsze, ktoś ma większe, ale generalnie one nie są jakieś takie, znaczy nie muszą być super duże. Ale to co myślę, nie? Że budowanie wspólnoty tak naprawdę, znowu patrząc na to, jest związane z tym, co jest wspólne, nie? Z naszym wspólnym czasem, z naszym... I znowu niekoniecznie, no też po ostatnim kazaniu jakiś taki feedback dotarł, że ja tu jakby buduję jakąś taką nową tożsamość, tu musimy być, tu jesteśmy tak w kościele i to ma być tak konkretnie i masz być i coś tam, to mnie tak nie odbierajcie. Jakby nie chcę jakby nas, wiecie, w sensie to nie jest jakiś taki mój cel, żeby tu jakiś taki stworzyć, jak to nazwać, jakąś obowiązkowość jakąś, tak, że musisz tu być, bo jesteśmy kościołem i jak podpisałeś listę jakąś, to teraz nie daj Boże, żeby cię nie było, coś tam, absolutnie nie. To jest jakby znowu jakaś tam jedna strona, ale też myślę, że właśnie jest druga strona, gdzie możemy być taką właśnie luźną federacją ludzi wierzących, nie? I to ktoś tak powiedział, no bo wiesz, bo my tu mamy tak, że no właśnie tak się zbieramy w niedzielę, żeby się zachęcić i w zasadzie to jakby, znaczy może nie padło słowo wystarczy, ale jakby taka idea nasza jest, że tak się, kto chce, to w niedzielę jest i w niedzielę właśnie trochę spędzimy czasu razem, a tam potem co się dzieje, to ludzie żyją różnym, mają różne tam grupy, różne rzeczy się dzieją i tak dalej. I znowu, nie twierdzę, że to źle, w sensie takim, że korzystamy z różnych rzeczy, z różnych grup, niekoniecznie naszych, w sensie naszych, nie? nieobiektywnie naszych. Ale myślę sobie, że jak patrzymy, czy myślimy o wspólnocie i kolejnym razem, kiedy będę mówił, to chciałbym się skupić konkretniej na takich właśnie obowiązkach wspólnoty, w pewnym sensie takich praktycznych, ale że ta główna myśl wspólnoty to jest posiadanie czegoś wspólnego. I jakby to od nas zależy, jaka ta wspólnota będzie. W sensie, ile tych wspólnych rzeczy będziemy mieli. Nie? Tego nikt nie może nam narzucić, albo nie powinien nawet nikt nam tego narzucać, ale to od każdego z nas zależy, ile tej wspólnoty ze sobą nawzajem będziemy mieli. Nie? Mówiliśmy o tym, że w pewnym sensie w dzisiejszych czasach najcenniejszym towarem jest czas. Nie? I my dzisiaj mamy więcej pieniędzy niż czasu. Kiedyś mieliśmy więcej czasu niż pieniędzy, ale jakby wszystko się zmieniło i dzisiaj czas jest największym towarem. Nie? I w pewnym sensie ta wspólnotowość jest pewną wypadkową czasu, który wkładamy, ale też właśnie i plus jakości tego czasu, tego jak spędzamy ze sobą ten wspólny czas. I tutaj jakby chciałbym przejść do tej kwestii kolejnej, czyli Kościół łamał chleb. Bo to myślę, że jest dobry przykład pewnej jakości. Jeżeli pomyślimy o pierwszym Kościele i ich łamaniu chleba, to co wam przychodzi do głowy przede wszystkim? Takie dwie tacki z kieliszkami? Tak, jak czytamy w Nowym Testamencie o tym łamaniu chleba, takim przysłowiowym, i oczywiście samo łamanie chleba bierze się z tego, że te chleby były takimi plackami, to jest dobre słowo, plackami, które trzeba było, zanim je zjeść, to trzeba je było połamać i rozdać, bo się tego nie kroiło w jakiś sposób, tylko łamało, więc jakby łamanie chleba nie jest od złamanego ciała Pana Jezusa, tylko jest po prostu zwykłym określeniem wspólnego posiłku, bo chleb w oczywisty sposób był jakąś tam główną częścią tego posiłku. Nie? I teraz jeżeli patrzymy na nie wiem, taki nawet list do Koryntian, który chyba najbardziej nam otwiera oczy na temat tego, jak wyglądało łamanie chleba, wieczerza, bo w tym kontekście Paweł mówi tego wspomnienia też Pana Jezusa, który w oczywisty sposób z Ewangelii wiemy, że to była część posiłku paschalnego, tak? To była część, Pan Jezus ich nie zebrał i nie przyniósł tacki, tak, kawałków tam, takiego małego kawałka chleba podrobionego na takie małe kawałeczki i nie powiedział teraz ubierzcie, jedzcie i nie odprawił Eucharystii w takiej, jak my o tym myślimy, ale to był posiłek, paschalny posiłek, cały wieczór, oddzielny czas, który się przygotowywali, świąteczny posiłek, tak, w którym tam wedle tradycji, być może nawet już wtedy, tam były trzy toasty, przynajmniej chyba, jeżeli dobrze pamiętam, takie szczególne. I jeden z tych toastów prawdopodobnie był tym momentem, w którym Pan Jezus ten kielich swoim uczniom podał i jakby go stworzył tą pamiątkę, tak? Ale kiedy czytamy list do Koryntian, to czytamy, że oni akurat poszli w ekstremum wieczerzy pańskiej i niektórzy byli przeżarci i przepici w trakcie tej wieczerzy, tak? Paweł ma do nich pretensje, mówi, cóż to jest za wieczerza, jeżeli jedni są pijani potem, a drudzy głodni, tak? Bo tam jeszcze te socjalne bariery były, tak, że każdy bogaci przynosili zapewne więcej jedzenia i uważali, że im się więcej należy. Biedniejsi może czasami nie mieli co przynieść do tego kościoła na tą wieczerzę i dostawali już tylko to, co zostało po tej elicie, bo takie były czasy, tak? Te socjalne bariery były bardzo wyraźne i powiązane z zamożnością, statusem i tak dalej. No i Paweł ma pretensje do nich z jednej strony o to, że za dużo tam piją i jedzą, ale tak naprawdę o to właśnie, że zachowują te podziały, tak? Że zamiast jeść z biednymi, to bogaci robią coś dla siebie i tam się upiją, a biedni siedzą z boku i mogą popatrzeć na to, co się dzieje. Ale wyraźnie widzimy, że był to wspólny posiłek. Było to coś naprawdę takiego, co gromadziło ich na wspólny posiłek. Łamali ten chleb. No, w oczywisty sposób widzimy, jak my jako Kościół doprowadziliśmy tą wieczerzę do takiego bardzo symbolicznego stanu, tak? Czyli dzisiaj to jest trochę wina i troszkę chleba takiego czy innego i w jakimś tam ekstremalnym momencie historii Kościoła, no to w ogóle wino było tylko dla wtajemniczonych, tak, a tylko ten opłatek, chleb dla tych wszystkich innych. Ale wydaje mi się, że to jest taki ciekawy przykład właśnie tej różnicy jakości we wspólnocie, bo to łapanie chleba w oczywisty sposób jest symboliką bycia ciałem Chrystusa, tak, bycia tymi, którzy czynią to na pamiątkę i ta pamiątka już naprawdę stała się pamiątką, taką symbolicznym przypomnieniem sobie o tym, że jesteśmy wspólnotą, podczas gdy w swoim założeniu tak naprawdę była wspólnym czasem, tak? Była wspólnym przedsięwzięciem, wspólnym jedzeniem, bo też widzimy w ogóle w Biblii, wspomniałem kiedyś o teologii stołu, jest jakby ważna idea, że to, co najważniejsze, dzieje się zawsze w kontekście właśnie jakby stołu, w kontekście jedzenia razem, w kontekście, bo to było to intymne przebywanie razem. To było wspólne jedzenie, nie? To było dzielenie też tym, co mamy. My oczywiście znowu żyjemy w kulturze, w której wszyscy mamy, powiedzmy w pewnym uproszczeniu, ale większość z nas ma pełne lodówki, jakby tam dobrze nasze mieszkania przerzucić to jedzenia mamy na miesiąc do przodu, przynajmniej pewnie by się dało przeżyć na tym, co tylko trzymamy w kuchni. Natomiast no, w tamtym kontekście prawdopodobnie większość ludzi miała jedzenia tyle, co na ten dzień, tak? I kolejnego dnia to było kolejne wyzwanie. Znowu, nie wszyscy w oczywisty sposób, ale pewnie większość, nie? Więc dzielenie się tym, co człowiek miał, miało taki wyraz dzielenia się tym, co jakby najważniejsze, co trochę jak ta wdowa z prorokiem, tak, która powiedziała, że to zostało mi już tylko, nie mam czym nakarmić, bo zostało mi tylko teraz na jeden posiłek, a potem to w zasadzie umrzemy, tak, i dzieliła się. Ale widzimy właśnie w Biblii tą ideę wspólnego jedzenia. Nie wiem, czy też chyba wspominałem wam w Księdze Wyjścia, mnie to tak poraziło niedawno, 24 rozdział, 11 werset. Pan Bóg zawiera przymierze z Izraelem, wzywa na górę Mojżesza, Arona i starszych Izraela i oni wchodzą na tą górę i widzą Pana Boga. Tam jest napisane, że widzą taki jakiś, jak to określić, taki sufit przezroczysty i tam gdzieś jest Pan Bóg. I co robią? Tam jest napisane, usiedli, jedli i pili. Ci starsi. Nie? Czyli można powiedzieć, wow, co się dzieje? Najważniejszy element, najważniejszy moment. Ludzie wchodzą, stają przed Panem Bogiem. No i tak trochę bardziej byśmy oczekiwali, jak w Księdze Objawienia, że tam śpiewać zaczną, nie? Uwielbiać tego Pana Boga, albo ze strachu tam upadną, jak w innych miejscach, nie? Ale w tym miejscu oni usiedli, jedli i pili. Widząc jakby Boga, zawierając z Nim przymierze na górze Synaj, tak? Można powiedzieć taki najważniejszy moment w ich całej historii, kiedy oglądają, Bóg ich zaprosił do społeczności ze sobą i ta społeczność z nimi właśnie wyraża się w tym, że oni siedzą, jedzą i piją. Później mamy takie fragmenty. Z Księgi Izajasza na przykład przeczytam. bo też jest fajny fragment, który mówi o wypełnieniu się Bożych obietnic. To jest 25 rozdział Księgi Izajasza. Od 6 wersetu. I to są takie właśnie Izajasza, czyli starotestamentowa Ewangelia, niektórzy mówią, że Księga Izajasza jest starotestamentową Ewangelią, obietnicą tego, co Bóg uczyni. I od 6 wersetu. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wybornych win, z tłustych pełnych szpiku potraw, z wybornych szlachetnych win. On zniszczy na tej górze zasłonę rozwieszoną nad wszystkimi ludami, przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. On zniszczy na zawsze śmierć. Pan Bóg otrze łzy z każdej twarzy, oddali hańbę swego ludu z całej ziemi, bo Pan tak powiedział. Będą mówić w tym dniu, oto jest nasz Bóg, Jemu zaufaliśmy, że nas wybawi. To jest Pan, Jemu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy z Jego zbawienia. Więc pojawia się obraz tej eschatologicznej uczty, czyli uczty końca czasów. Kiedy Bóg wypełni swoje obietnice, to w tym Izajaszu mówi, że to będzie uczta z tłustych potraw i najszlachetniejszych win. I oczywiście później obrazem tego jest Księga Objawienia, 19 rozdział, tam jakby może mniej dokładnie jest napisane, ale jest właśnie mowa o weselu baranka, nie? O to, że właśnie oblubienica, Kościół staje przed swoim oblubieńcem, no i jakby co się wtedy dzieje normalnie? No zaczyna się wesele. Nie? Wesele, czyli jedzenie, picie i radość przed Bogiem, radość z tego, co Bóg robił. A rzeczywiście, znowu, może w dzisiejszych czasach jesteśmy, za przeproszeniem, przeżarci, ale jakby radości towarzyszy z reguły jedzenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Ja przynajmniej, ja mam dużo radości z jedzenia generalnie. I nieprzypadkowo nasze święta wszelakie, różnorodne, głównie kręcą się wokół, świętowanie kręci się wokół jedzenia. Nie? Nawet na 1 maja to na grilla wszyscy idziemy. Takie święto słabe, ale jest okazja, żeby wspólnie grilla zrobić i coś dobrego zjeść. Więc to świętowanie, to jedzenie, ta uczta, no właśnie, jakość. Ja nie mówię, jakby nie odwodzę nas teraz od uczestnictwa w wieczerzy za chwilę, tylko myślę sobie o tej, że jest to jakaś taka symboliczne spojrzenie na jakość tego wszystkiego, nie? Że zaczynamy, czy wspólnota, która zaczyna się od takiego praktycznego troszczenia się o siebie nawzajem, mówię o tym pierwszym kościele, i wspólnego jedzenia, żeby nawet pamiętać to, co się wydarzyło, jedzenia w oczekiwaniu na tą ostateczną ucztę, na której już wszyscy się najedzą i napiją, ile będą mieli ochotę. Oczywiście to całe fragment z wesela w Kanie Galilejskiej też nieprzypadkowo się tam znajduje i nawiązuje właśnie do tej idei stołu i Bożego wesela baranka i miejsca, w którym właśnie będzie pod dostatkiem tego, co najlepsze. Więc łamali chleb. Czytamy tutaj, że codziennie trwali w świątyni i łamali chleb po domach. Nie? Po domach, czyli i też być może prawdopodobnie w świątyni, ponieważ to było miejsce, gdzie mogło się zgromadzić zapewne i parę tysięcy, kilkaset osób razem, więc być może tam było nauczanie, tam była modlitwa, to była świątynia. Natomiast na łamanie chleba zbierali się po domach. I oczywiście my dzisiaj też wiemy, że te domy trochę inne były niż nasze mieszkanka, 47 metrów kwadratowych. I w takim, powiedzmy, domu, w którym kościoły się zbierały, to gromadziło się. No my dzisiaj byśmy byli spotkaniem po domach. Nie? Tam ze 30, 40, 50 osób w tych domach. Oczywiście to były domy bogatszych ludzi, którzy też troszczyli się o to, żeby było jedzenie, żeby ten chleb był i żeby było to miejsce w domu. I można powiedzieć, w naszych kategoriach to by był taki właśnie mały zbór, by się tam gromadził po to, żeby wspólnie łamać chleb i i przebywać razem. A jednocześnie mieli te spotkania w świątyni, w jakimś większym wymiarze zapewne, większej ilości ludzi, właśnie uwielbienia, może nauczania. Wiemy, że w świątyni było takie, Pan Jezus nauczał w świątyni często, tak? Gromadzili się wokół Niego ludzie i On nauczał, więc zakładam, że apostołowie podobnie, było to dobre miejsce do tego, żeby głosić tą swoją naukę przy okazji, przyciągając jeszcze innych ludzi, którzy w tej świątyni w tym momencie przebywali. Więc tak wyglądało ich łamanie chleba. Tak? Ono również było jakby wspólnotą, która no, wymagała poświęcenia czasu, poświęcenia tych zasobów, który mieli i spędzenia tego wspólnie. I znowu, nie było to bez problemów. Gdyby było bez problemów, to byśmy nie wiedzieli, jak to wyglądało, bo apostoł Paweł by ich nie musiał napominać, że się upijają, przejadają i nie pamiętają o tych, którzy no, są ubożsi, czy w innym miejscu tej drabiny społecznej, która wtedy istniała. Więc nie było to bez problemów. W zasadzie Biblia dosyć otwarcie nam mówi, że czego by Kościół nie robił, to jakieś problemy zaraz będą, więc też musimy być jakby realistami co do tego, że nie da się zrobić czegoś bez... My ludzie nie jesteśmy w stanie zrobić niczego, żeby jakieś problemy z tego nie wynikły, aczkolwiek nie powinno nas to zniechęcać do tego, żeby próbować, żeby wspólnie właśnie no, tą społeczność, wspólnotę budować. No i ostatecznie ta czwarta rzecz, modlitwa, o której więcej czy dużo już mówiliśmy, trwali w modlitwie. Wiemy, że też modlili się zapewne, tak jak mówiłem, w świątyni, modlili się też po domach i przy tych spotkaniach, więc myślę, że było to ważna część ich społeczności i bycia razem, tak? Oprócz jedzenia też właśnie modlitwa. I czytamy na koniec, że no w tym wszystkim to Pan dołączał do nich codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. I tutaj jakby jest pewne napięcie w Dziejach Apostolskich między tym, że mamy jakby głosić Ewangelię, tak, i Paweł wychodził do ludzi, ale jednocześnie ze świadomością, że to sam Pan Bóg dołącza ludzi do tego wspólnego dzieła, do Kościoła i to jest Jego działanie w jakimś tam sensie i to nasze działanie, Jego działanie, nasz cel, który się wyraża jakimś tam głoszeniem Ewangelii na różne zapewne sposoby i możliwości, jest jednocześnie tym, że to Bóg jest tym, który dołącza ludzi do tego, co się dzieje. I nie wiem, ale myślę, że ja też tak miałem taką kiedyś parę razy myśl, że wiecie, często jest tak, że Bóg, że ludzie przychodzą znikąd, tak? My czasami jako Kościół nawet możemy gdzieś tam, jak to mówi się ładnie, ewangelizować, różne rzeczy robić, natomiast dzieje się tak, że Bóg sam przyprowadza ludzi, którzy przychodzą. I taką, wydaje mi się, że im bardziej my jesteśmy gotowi, też tym bardziej, już nie jest to myśl natchniona, takie moja obserwacja bardziej, tym bardziej Pan Bóg też jest gotów powierzyć nam kolejnych ludzi, tak? Bo jakoś tak nie wydaje mi się, żeby Pan Bóg działał niecelowo i w takim sensie przyprowadzał ludzi gdzieś, gdzie nie będzie się jakby, nie będą mogli poznawać go lepiej. Więc w tym sensie myślę, że ta wspólnota przekłada się również na to, co Pan Bóg robi i w jaki sposób działa. Więc na razie na takim ogólnym poziomie, ale kochani, myślę, że właśnie wspólnota to jest to, co mamy wspólne. To jest nasz wspólny czas, to jest nasze wspólne funkcjonowanie i znowu nie mam na myśli tego, że teraz mamy całe życie spędzać tu w tej wspólnej kaplicy, bo to by było jakieś idealne, nie o to mi chodzi, ale ale właśnie na ile jesteśmy wspólnotą, a na ile, i tu myślę tak ogólnie, jako kościoły trochę zamieniamy się w takie kluby wspólnego zainteresowania zbawieniem, łączące się na jedno spotkanie, czy jakieś dwa spotkania w tygodniu. I kolejnym razem chciałbym mówić właśnie o takich praktykach społeczności. To tylko tak rzucę taką zajawkę i chciałbym skorzystać z myśli akurat Bonhoeffera, który mówi, że jako wspólnoty mamy trzy rzeczy, które jesteśmy sobie winni. I o tym więcej będę mówił później, ale to jest słuchanie siebie nawzajem, to jest aktywna pomoc i to jest znoszenie siebie nawzajem. Są trzy rzeczy, które jako wspólnota, według Bonhoeffera, który opiera się na Biblii, żeby nie było, że przestałem mówić o Biblii, a o jakimś Bonhoefferze mówię, ale akurat on to wyraził, myślę, ciekawie, że to są trzy rzeczy, które jesteśmy sobie winni. Słuchanie siebie nawzajem, aktywna pomoc i znoszenie siebie nawzajem. I o tym chciałbym, żebyśmy mówili kolejnym razem. A tutaj, kochani, no właśnie, zostańmy z tym, co mamy. I w jakiś taki sposób, nie wiem, nie powiem symboliczny, ale znaczący, cieszę się, że to wypadło w momencie, kiedy mamy mieć wieczerzę, taką właśnie, jaką zwykle mamy, ale która ma nas kierować i przypominać i być może, nie wiem, ja bym nas zachęcał, żebyśmy wrócili do korzeni i te wieczerze mieli bardziej takie pierwszokościołowe, tak, dobre tradycje. Niektórzy mają wieczerze, umywanie nóg praktykują. Można praktykować też, niekoniecznie musimy umywanie nóg praktykować, chyba żebyśmy bardzo chcieli, ale na przykład wspólny czas wokół właśnie takiej społeczności, jedzenia. Myślę, że byłoby to fajne i możemy o tym kiedyś porozmawiać, czy to jest możliwe i w jaki sposób.